Efezjan 5 rozdział. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak ukochane dzieci, i postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas ukochał i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę dla Boga na woń kadzidła. Nierząd zaś i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Również nieprzyzwoitość i głupia mowa lub błazeństwo, które nie przystoją, lecz raczej wdzięczność. Tego bowiem bądźcie pewni, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, bo z ich powodu gniew Boży przychodzi na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Nie bądźcie, niegdyś bowiem byliście ciemnością, teraz natomiast światłem w Panu. Postępujcie jak dzieci światła, gdyż owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości i prawdzie. Badajcie, co jest miłe Panu i nie uczestniczcie w bezowocnych uczynkach ciemności, ale je raczej karćcie, bo o tym, co się potajemnie wśród nich dzieje, wstyd nawet mówić. Wszystko to zaś dzięki światłu staje się obnażone. Wszystko bowiem, co jest ujawniane, jest światłem. Dlatego mówi, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując czas, ponieważ dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale dociekajcie, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość, ale dbajcie, by Duch was napełniał, zwracając się do siebie w psalmach, hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Żony własnym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową zgromadzenia, on sam, zbawca ciała. To też jak zgromadzenie ulega Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak i Chrystus ukochał zgromadzenie i wydał za nie samego siebie, aby je uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną w słowie, aby sam sobie stawić zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. Tak też mężowie powinni kochać swoje żony jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Gdyż nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jak i Chrystus zgromadzenie, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem. Wielka to jest tajemnica, ja zaś odnoszę to do Chrystusa i do zgromadzenia. A zatem i wy z osobna, niech każdy kocha swoją żonę jak siebie samego, a żona niech szanuje swojego męża. To jest Boże Słowo. Więc korzystając z okazji, że razem z moją żoną Moniką obchodzimy 20-lecie, czy obchodziliśmy w środę 20-lecie naszego małżeństwa, to pomyślałem, że warto sobie przypomnieć, jaka jest wola naszego Pana odnośnie małżeństwa. Odnośnie tego, jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo. Więc dobrze jest sobie przypominać dobre rzeczy. I mogłoby się wydawać, że po 20 latach wspólnego życia, oczywiście to jest okres dla jednych długi, dla innych krótki, dla kogoś, kto w małżeństwie jest rok, czy jeszcze nie jest w małżeństwie, to jest to długi okres, a dla kogoś, kto jest w małżeństwie 50 lat, to 20 lat to jest nic, tak? Więc mogłoby się wydawać, że po 20 latach wspólnego życia w małżeństwie już wszystko o sobie wiemy i też, że wiemy wszystko na temat małżeństwa. W związku z tym nie potrzebujemy już sobie niczego przypominać, bo już wszystko wiemy. Ale takie podejście jest błędne. Takie podejście jest wyrazem, czy może być wyrazem pychy. A wiemy, że pycha idzie przed upadkiem. Takie myślenie powoduje, że do kwestii małżeństwa będziemy podchodzić rutynowo, jako pewien nawyk. Małżeństwo stanie się dla nas pewną rutyną, a jeśli coś staje się dla nas rutyną, to o nieszczęście blisko, bardzo blisko. Człowiek może jeździć pewną trasą przez 20 lat, może znać tę trasę na wylot i jego podróż każdego dnia będzie taka sama, aż w pewnym momencie no, będzie to po prostu nawyk, rutyna. Ale pewnego dnia na drodze może pojawić się pewna zmiana, znak drogowy, który zmienia sposób jazdy. Jeśli tego znaku nie zauważymy, bo będziemy pewni swojej trasy, pewni tego, że już wszystko wiemy, to nie będziemy zwracać uwagi na szczegóły. I jeżeli ten znak pominiemy, to możemy doprowadzić do wypadku. Jeśli nasza jazda będzie rutyną, takim nawykiem, to nie dostrzeżemy zmiany, która się pojawiła, nie dostrzeżemy znaku, który się pojawił i to może doprowadzić do tragedii w małżeństwie. Dlatego tym bardziej po 20 latach wspólnego życia w małżeństwie no potrzebujemy sobie przypominać, jaka jest Boża wola dla małżeństwa, jak nasze małżeństwo powinno funkcjonować, jak nie popaść w rutynę w małżeństwie. Kwestia przypominania sobie, jak powinno wyglądać chrześcijańskie małżeństwo, nie dotyczy wyłącznie mnie czy Moniki, czy mojej żony, ale dotyczy nas wszystkich jako chrześcijan w taki czy inny sposób. Nawet jeśli ktoś jest chrześcijaninem, a nie jest w związku małżeńskim, to może bardzo wiele skorzystać z nauczania dotyczącego małżeństwa. Ja mogę powiedzieć osobiście, że bardzo wiele skorzystałem z nauczania o małżeństwie, kiedy jeszcze byłem kawalerem, kiedy jeszcze nie byłem w związku. Można powiedzieć, że to dało mi pewne podwaliny, więc ja skorzystałem. Tak? Dlatego warto mówić o małżeństwie, dlatego Biblia mówi sporo o małżeństwie. Dlatego jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, to się nie wyłączaj automatycznie, proszę, tak? W trakcie tego kazania, tylko proszę nakłoń ucha do tego, co będzie mówione, bo na pewno możesz skorzystać i za chwilę zobaczysz dlaczego. Czego zatem uczy nas Bóg czy Chrystus odnośnie małżeństwa? Czego uczy nas poprzez swoje słowo, tak? Bo chcemy opierać się na słowie Chrystusowym. Więc próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo i od czego zatem powinniśmy zacząć? Jak powinniśmy szukać odpowiedzi? Od czego zacząć powinniśmy? Właśnie szukanie odpowiedzi na to pytanie. Jeśli popatrzymy na tekst, który przeczytaliśmy, to wydaje się, że Paweł zaczyna mówić o małżeństwie w wersecie 22. Jakbyś mógł, Bartek, tak? Żony własnym mężom jak Panu. Co nam mówi ten werset? No jeśli go wyrwiemy z kontekstu, to za wiele nam nie mówi, bo nie wiemy, co żony własnym mężom jak Panu, tak? Więc potrzebny jest nam kontekst. Musimy patrzeć, co jest napisane wcześniej, o czym jest mowa, czy też później, tak? Dlatego też przeczytaliśmy cały rozdział, żeby mieć kontekst tego, co tu jest napisane. I apostoł Paweł od wersetu pierwszego do kogo się zwraca? No zwraca się do chrześcijan, do Efezjan, do zboru w Efezie. Zwraca się do chrześcijan i mówi im, co im mówi. Mówi im, jak powinno wyglądać ich chrześcijańskie życie. Następnie od wersetu 15 podsumowuje to, co powiedział wcześniej, dając pewne ogólne zasady chrześcijańskiego życia, które następnie mają swoje zastosowanie w małżeństwie, w rodzinie, w pracy czy w codziennym życiu. Więc chrześcijańskie małżeństwo jest elementem czegoś większego. Chrześcijańskie małżeństwo jest częścią chrześcijańskiego życia. Zatem zanim przejdziemy do odpowiedzenia sobie na pytanie, jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest chrześcijaństwo? Na czym polega chrześcijańskie życie? Na czym chrześcijańskie życie polega? Nie ma mowy o chrześcijańskim małżeństwie, jeśli małżonkowie nie żyją chrześcijańskim życiem. Tak? Czyli nie ma chrześcijańskiego małżeństwa, jeśli małżonkowie nie są chrześcijanami i nie żyją chrześcijańskim życiem. Więc spójrzmy najpierw na to, co apostoł Paweł mówi o chrześcijańskim życiu. Na czym polega chrześcijańskie życie? Czyli spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, no czym jest chrześcijaństwo? I przeczytajmy wersety od 15 do 21. Patrzcie więc uważnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując czas. Przecież wykorzystując czas, tak? Wykorzystując jak najlepiej czas, ponieważ dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale dociekajcie, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość, ale dbajcie, by Duch was napełniał. Zwracając się do siebie w psalmach i hymnach i natchnionych pieśniach, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Jak apostoł Paweł opisuje chrześcijańskie życie? Więc chrześcijańskie życie wiąże się ze zmianą postępowania na takie, które jest zgodne z wolą Pana Jezusa Chrystusa. A jaka jest wola Pana Jezusa Chrystusa? Pan Jezus pragnie, czy wolą Pana Jezusa Chrystusa jest to, abyśmy byli napełniani Duchem Świętym. Z kolei bycie napełnianym Duchem Świętym przekłada się na to, jak zwracamy się do siebie nawzajem w zborze, czy z innymi ludźmi, jak podchodzimy do innych ludzi, jak się do nich zwracamy. Tutaj apostoł Paweł mówi o zwracaniu się do siebie w psalmach, w hymnach i natchnionych pieśniach. Wszystko to, jak zwracamy się do innych, ma służyć ich zbudowaniu, ma służyć ich zachęcie, pocieszeniu, podniesieniu. Ale też Paweł pokazuje, jak mamy zwracać się do naszego Pana. Mamy Panu śpiewać i grać w swoim sercu. Więc to nie jest na zasadzie to rób, tego nie rób. Tak? Mamy listę rzeczy, które musimy robić, a których nie możemy robić. Jeżeli to robimy, to wszystko w porządku. Nie. Tutaj jest mowa o pewnej relacji, o pewnym związku z Chrystusem, które ma przełożenie na to, jak funkcjonujemy w zborze z innymi ludźmi. Śpiewanie i granie w swoim sercu Panu, no to jest, co to ma wyrażać? Miłość do Chrystusa. Czyli mamy wywyższać Pana z serca, okazywać Mu swoją miłość. Ale też Paweł pokazuje, jak bycie napełnionym przez Ducha Świętego wpływa na postawę, jaką mamy względem Ojca, względem Boga Ojca. Jest to postawa, która wyraża dziękczynienie. Jest to postawa, która jest pełna wdzięczności. W Chrystusie mamy mnóstwo powodów do tego, żeby dziękować Ojcu. Mnóstwo powodów do dziękczynienia. Więc na tym polega. Więc kiedy człowiek jest pełen Ducha Świętego, to ma postawę dziękczynienia. Jest to postawa, która jest właśnie pełna wdzięczności, ale też Paweł pokazuje, jak bycie pełnym Ducha Świętego wpływa na naszą postawę względem innych ludzi, względem naszych braci i sióstr w Panu, w Kościele. Jest to postawa uległości. Tak? To jest to postawa uległości ze względu na bojaźń Chrystusową. Ponieważ szanujemy Chrystusa, ponieważ ufamy Jemu, ponieważ poddajemy się Jemu, to tym samym poddajemy się naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Ze względu na Chrystusa właśnie. Więc kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, to mamy postawę uległości względem innych, względem naszych braci i sióstr w Panu. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi nam, że chrześcijańskie życie polega na całkowitym poddaniu się Chrystusowi. A całkowite poddanie się Chrystusowi polega na tym, że poddajemy Jemu swoją wolę, swoje serce, można powiedzieć, całego siebie, swój umysł, swoje emocje, właśnie swoją wolę. Jest to poddanie dobrowolne. Jest to poddanie wynikające z miłości i szacunku do Pana Jezusa Chrystusa. Więc chrześcijańskie życie polega na związku z Chrystusem, na relacji z Chrystusem. A to, co jest bardzo ważne, o czym czasami się zapomina, tak, ma to przełożenie na naszych braci i siostry. Związek z Chrystusem jest związek z tymi, którzy należą, jest związkiem z tymi, którzy należą do Chrystusa. Poddanie się Chrystusowi oznacza poddanie się innym wierzącym w zborze. Związek z Chrystusem jest związkiem z innymi wierzącymi, którzy z powodu Chrystusa są naszymi braćmi i siostrami w Panu. Więc chrześcijaństwo to związek z Chrystusem i związek z braćmi. To jest jedno, można powiedzieć. Więc nie chodzi tutaj o przestrzeganie, tak? Mamy punkt 1, 2, 3 i teraz robimy punkty na to, żeby być w niebie. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest Chrystus i oddanie Jemu, poddanie się Jemu, bycie uległym Jemu, podążanie za Nim. Jest to związek oparty, związek, relacja z Nim oparty o miłość i szacunek. Nie zbieranie punktów, ale związek oparty o miłość i szacunek. Więc na tym polega chrześcijańskie życie. I teraz możemy przejść do kwestii chrześcijańskiego małżeństwa. Ponieważ chrześcijańskie małżeństwo nie będzie niczym innym, jak tylko wyrazem chrześcijańskiego życia. Więc jak powinno chrześcijańskie małżeństwo funkcjonować? Przede wszystkim chrześcijańskie małżeństwo powinno być wyrazem poddania się wzajemnego małżonków w bojaźni Chrystusowej. To jest punkt wyjścia. Zanim przejdziemy dalej, to właśnie ta wzajemna uległość. Jest taka piosenka, bo do tańca trzeba dwojga. Tak? Więc to bardzo dobrze oddaje tę ideę. Wzajemna uległość w bojaźni Chrystusowej. Więc małżeństwo chrześcijańskie powinno być wyrazem właśnie takiej wzajemnej uległości w bojaźni Chrystusowej. I ta uległość, czy oboje, mąż i żona są ulegli wobec siebie ze względu na Chrystusa, i ta uległość wyraża się na tym, czy w tym, że żona stosuje się do tego, co Chrystus od niej wymaga, a w tym samym czasie mąż stosuje się do tego, co Chrystus wymaga od niego. Więc na tym polega chrześcijańskie małżeństwo. Więc zobaczmy, czego Chrystus wymaga od żon, ponieważ apostoł Paweł najpierw zaczyna od nich. Więc przeczytajmy wersety od 22 do 24. Żony, własnym mężom jak Panu, czyli uległe, poddane. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową zgromadzenia. On sam, zbawca ciała. To też jak zgromadzenie ulega Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Kontrowersyjny tekst. Więc zobaczmy, o czym jest mowa. Czego zatem wymaga Chrystus od żon? Aby były uległe własnym mężom jak Panu, aby były poddane własnym mężom jak Panu. I tutaj pewnie nam się już kobietom się pojawiają pewne myśli, co to może znaczyć, tak? Pewne stereotypy. Ale pamiętajmy cały czas o kontekście chrześcijańskiego życia. Zresztą Paweł nam cały czas przypomina o tym kontekście, pokazując pewien obraz odnoszący się do małżeństwa. Jest to obraz przedstawiający zgromadzenie, czyli Kościół oraz Chrystusa. I Kościół jest odpowiednikiem żony, a Chrystus jest odpowiednikiem męża, więc uległość Kościoła wobec Chrystusa jest czymś pozytywnym, jest czymś dobrym, jest czymś pożądanym. Tak powinna właśnie wyglądać uległość żony wobec męża. Więc jest to przede wszystkim coś pozytywnego, jest to coś, co jest normalnym elementem chrześcijańskiego życia. Oczywiście nie tylko dla kobiet, ale i dla mężów, czy dla mężczyzn, tak? Nie tylko dla żon, ale i dla mężów. Ale uległość. Ponadto w wersecie 33 jest napisane coś, co pozwala nam tę uległość właściwie zrozumieć, tak? Ponieważ uległość może znaczyć w zasadzie wszystko. Więc apostoł Paweł w wersecie 33 pozwala nam zobaczyć, o co mu chodzi. Więc jeżeli mógłbyś, Bartek, nie ma tego. Więc w wersecie 33 jest napisane, a żona niech szanuje swojego męża. Czyli jest podsumowanie tego, co apostoł Paweł powiedział wcześniej. I tutaj jest użyte słowo szanuje. Tak? Więc uległość czy poddanie się, o jakim tu mowa, to inaczej można powiedzieć szacunek do męża. I tak jak w wersecie 21 jest napisane o wzajemnej uległości w bojaźni Chrystusowej, to Chrystus wymaga od żon właśnie takiej bojaźni, bo jest to samo słowo, co bojaźń. Tylko przetłumaczone jako szacunek, więc Chrystus wymaga od żon szacunku dla męża, czy dla swoich mężów, żeby ich szanowały. Moglibyśmy się zapytać, ale dlaczego Chrystus wymaga od żon uległości wobec mężów, czy też szacunku wobec mężów? No, widać, kobiety mają z tym problem. A dlaczego mają problem z uległością wobec swoich mężów? No, jest to związane z grzechem Adama i Ewy oraz z przekleństwem, jakie na nich spadło z powodu grzechu. I dzisiaj my odczuwamy skutki tego przekleństwa, skutki tego grzechu. Więc przeczytajmy fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 16 werset, który nam pozwoli zrozumieć, o co chodzi. Bóg mówi do kobiety po tym, jak zgrzeszyli razem z Adamem, do kobiety powiedział: mocno pomnożę twój trud i twą ciążę. W bólu będziesz rodzić synów, ku swemu mężowi będziesz kierować swe pragnienie, lecz on będzie nad tobą panował. Szczególnie interesuje nas ten fragment, który mówi, że ku swemu mężowi będzie kierować swe pragnienia. Więc pierwsza rzecz, jest to element przekleństwa wynikającego z grzechu, więc mamy tu do czynienia z czymś negatywnym, z czymś złym, niepożądanym. I komentatorzy, którzy zajmują się wyjaśnianiem pisma, mówią, że może chodzić tutaj o pragnienie kontrolowania męża. Próba zdominowania go, próba go, jak to w naszym języku byśmy powiedzieli, że wciśnięcia go pod pantofel. A jeśli chcemy kontrolować czyjeś życie, chcemy dominować czyjeś życie, to w ten sposób wyrażamy brak szacunku dla tej osoby. Jeżeli żona chce kontrolować męża, tak, chce być szyją, która kręci głową, prawda? No to w ten sposób wyraża swój brak szacunku dla męża. Ona przecież wie lepiej. Tak? Ona przecież wie lepiej. Więc będzie, to nie znaczy, że mąż wie lepiej. Wcale tak nie znaczy, żeby to było jasno zrozumiałe. Tak, mąż, żona może faktycznie lepiej wiedzieć. Jeżeli będzie się tak zachowywać, to będzie wychodziła poza rolę, którą przydzielił jej Bóg podczas stworzenia. Więc Bóg czy Chrystus wymaga od żon, aby te były uległe wobec swoich mężów, czyli żeby ich szanowały. Ale to pragnienie kontrolowania męża pokazuje, że żona pragnie roli, jaką w małżeństwie ma mąż, a która wynika z faktu stworzenia. Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a kobietę stworzył, aby była pomocą dla swojego męża. I taki porządek był od samego początku dobry. Ale pojawił się grzech i to spowodowało negatywne zmiany. To wpłynęło też na małżeństwo. To wszystko, co dobre, zostało wypaczone, zniekształcone przez grzech. Więc poprzez ten nakaz Chrystus przywraca pewien porządek dla małżeństwa. Chrystus w ten sposób przywraca mężczyźnie jemu właściwą rolę, pewnej głowy w związku. Chrystus przypomina żonie, że jej rolą nie jest, aby dominować małżeństwie, aby kontrolować czyjeś, znaczy męża. W ten sposób Chrystus pomaga żonie wypełnić jej rolę, jaką Bóg jej przypisał. Więc Chrystus wymaga od żon uległości wobec swoich mężów, szacunku, żeby szanowały swoich mężów. Więc oczywiście tutaj można tysiące książek napisać na ten temat. Nie ma czasu, żeby się tym dogłębnie zająć. Może kiedyś jeszcze zrobimy jakieś nauczanie w tym kierunku. Ale no, na pewno bardzo wiele można na ten temat powiedzieć. Więc nie damy rady powiedzieć wszystkiego, więc bardzo ogólnie dzisiaj mówię. Więc przejdźmy do tego i zobaczmy, czego Chrystus wymaga od mężów. Tak? czego Chrystus wymaga od mężów. Oczywiście musimy dalej pamiętać o kontekście wzajemnej uległości w bojaźni Chrystusowej, więc przeczytajmy kolejne wersety listu do Efezjan. Od wersetu 25 do 31. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak i Chrystus ukochał zgromadzenie i wydał za nie samego siebie, aby je uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną w słowie, aby sam sobie stawić zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. Tak też mężowie powinni kochać swoje żony, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Gdyż nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jak i Chrystus zgromadzenie, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swą żoną i będą ci dwoje jednym ciałem. Czego zatem Chrystus wymaga od mężów? Aby kochali swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. Ale co to znaczy? Znowu apostoł Paweł posługuje się pewną ilustracją, czy ilustracją Kościoła i Chrystusa. Tą relacją pomiędzy Kościołem i Chrystusem. I za pomocą tej ilustracji Paweł pokazuje nam, jak Chrystus ukochał Kościół. Paweł pokazuje nam, że Chrystus wydał samego siebie za Kościół, aby go uświęcić, aby przygotować sobie oblubienicę. Druga ilustracja pokazuje, że Chrystus żywi i ogrzewa swoje ciało. Kościół jest ciałem Chrystusa, a więc Chrystus troszczy się o swój Kościół. Więc na tej podstawie możemy powiedzieć, że Chrystus wymaga od mężów, aby kochali swoje żony, a to z kolei oznacza służenie im i troszczenie się o nie. Oczywiście służenie jest czymś pozytywnym, a nie negatywnym. Miłość prowadzi do tego, że czynisz rzeczy, które służą drugiej osobie, które są dla tej drugiej osoby najlepsze, są dobre. Służenie, które wynika z miłości, to po prostu szukanie dobra drugiej osoby, twojej żony w tym wypadku. I tak właśnie służył Pan. Pan Jezus służył, ponieważ kochał. Ale więc Chrystus poprzez ten nakaz kochania żon mówi, aby mężowie służyli swoim żonom i troszczyli się o nie. Ale dlaczego Chrystus wymaga od mężów, aby kochali swoje żony? Więc musimy znowu wrócić do pierwszej księgi Mojżeszowej, 3:16. I przeczytajmy, tak, jeszcze raz. Do kobiety powiedział, mocno pomnożę twój trud i twą ciążę. W bólu będziesz rodzić synów, ku swemu mężowi będziesz kierować swe pragnienie, lecz on będzie nad tobą panował. Więc szczególnie nas interesuje ten ostatni fragment, który mówi, że mąż będzie nad nią panował. Więc pamiętajmy, że jest to element przekleństwa spowodowanego grzechem Adama i Ewy. Grzech człowieka sprawił, że w małżeństwie pojawiła się nierówność. Kobieta straciła swoją pozycję. A pamiętajmy, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył ich jako kobietę i mężczyznę, równych sobie. Więc pomiędzy kobietą i mężczyzną była równość i w małżeństwie była równość. Ale w wyniku grzechu pozycja kobiety uległa umniejszeniu, a tym samym pozycja mężczyzny zwiększyła się. I wydaje mi się, że jest to odzwierciedlone w historii, w zasadzie w każdej kulturze. Oczywiście zdarzają się jakieś wyjątki, ale generalizując, wszędzie i w każdym czasie pozycja kobiety w społeczeństwie była niska. Natomiast pozycja mężczyzny była wysoka. Więc to nie jest właściwe, najprościej mówiąc. Tak nie powinno być. Więc poprzez ten nakaz, że mężowie mają kochać swoje żony, Chrystus przywraca właściwy porządek, jaki powinien być. Poprzez ten nakaz Chrystus przywraca żonie jej należną pozycję jako równego partnera dla męża. A ponieważ pod pewnymi względami, ponieważ różnimy się jako mężczyźni i kobiety, to pod pewnymi względami, na przykład fizycznym, żona jest słabsza od męża. To znaczy, że mąż jest jako ten silniejszy, musi dbać o swoją żonę, musi się troszczyć o nią, musi ją kochać. To taka jest ekonomia Bożego Królestwa. Silniejszy musi zważać na słabszego. Silniejszy musi dbać o dobro słabszego. Nie odwrotnie. Tak? To nie prawo dżungli, że silny wygrywa, przeżywa. Tutaj silniejszy musi dbać o dobro słabszego. Tak funkcjonuje, tak powinien funkcjonować Kościół, tak funkcjonuje chrześcijaństwo. Chrystus jako ten silniejszy przyszedł, aby pomóc temu słabszemu. Dlatego właśnie mąż ma kochać swoją żonę, służąc jej i dbając o nią, dbając o jej dobro. W ten sposób ma wyrażać swoją miłość. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś narodzony na nowo z Ducha Bożego, jeśli mieszka w tobie Duch Święty, a jeśli narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego, to mieszka w tobie Duch Święty, to Chrystus wzywa cię do tego, abyś szukał Jego woli we wszystkim, w całym swoim postępowaniu. Dlatego Chrystus zachęca nas wszystkich, chrześcijan, do tego, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, abyśmy napełniali się Duchem Świętym. Jest to tak ważne, ponieważ tylko w ten sposób możemy żyć chrześcijańskim życiem. Tylko w ten sposób możemy żyć tak, jak Chrystus dla nas to zamierzył. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli być sługami Nowego Przymierza. To znaczy Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli być sługami Chrystusa, sługami Boga. Dlatego wołaj, dlatego wołajmy do Boga, aby napełniał nas Duchem Świętym, aby napełniał nas każdego dnia, abyśmy każdego dnia mogli postępować w sposób, który podoba się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A chcemy to robić, ponieważ chcemy być ulegli wobec Niego. Z powodu tego wszystkiego, co On dla nas uczynił, z powodu Jego miłości. Nie z powodu Jego władzy, chociaż Chrystus nie przyszedł pokazywać władzę. Chrystus przyszedł służyć. Przyszedł służyć z miłości, więc to nas motywuje do tego jako Kościół, tego, żeby być uległym Jemu. Więc żono, nie próbuj, nie mówię do swojej, tylko ogólnie, żono, nie próbuj kontrolować swojego męża. Nie próbuj nim manipulować, nie poniżaj go w żaden sposób, bez przerwy wykazując jego zaniedbania i braki. Pamiętaj, twój mąż nie jest aniołem. Co ważniejsze, twój mąż nie jest Chrystusem i nie może się z nim równać. Jest takim samym grzesznikiem, jak i ty. Więc przede wszystkim pamiętaj, że ty też nie jesteś taką, jaką powinnaś być. Twój mąż nie jest taki, jakim powinien być z powodu grzechu. I ty też nie jesteś taka, jaką powinnaś być z powodu grzechu. Dlatego zamiast go krytykować, zamiast wytykać mu te wszystkie jego braki, zaniedbania, zaniechania, zacznij go wspierać. Twój mąż potrzebuje twojej pomocy, a nie ciągłego krytykowania. Twój mąż potrzebuje, żebyś go szanowała, żebyś go doceniała. I nie chodzi tu tylko o to, żeby kadzić, tak, i mówić fałszywie. Nie, ale chodzi o to, żeby to było szczere. Znajdź coś, za co możesz szanować swojego męża. I okazuj mu szacunek. Bo to jest dla niego bardzo ważne. Dla ciebie może to nie jest ważne, a dla niego jest bardzo ważne. Facet, mężczyzna potrzebuje szacunku, żeby no, funkcjonować. Mężu, pamiętaj, że żona nie jest po to, aby była twoją służącą. Aby była na karze twoje zawołanie, czy abyś mógł ją w jakikolwiek sposób poniżać, czy wyżywać się na niej. Mężu, Chrystus nakazuje tobie, abyś kochał swoją żonę, ponieważ ona jest twoim życiowym partnerem. Jest równa tobie, jest Bożym stworzeniem, stworzonym na Boży obraz, tak jak i ty. I Chrystus chce, abyś wyrażał swoją miłość poprzez służenie jej oraz dbanie o nią. Mężu, nie myśl o władzy nad swoją żoną. ponieważ Chrystus nie myśli o władzy nad Kościołem. Chrystus jako Boży Syn, jako Król nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć. Dlatego oddał swoje życie na okup za wielu. I czytaliśmy to, co Paweł napisał, właśnie to Chrystus zrobił dla swojego Kościoła. Więc Chrystus służył, ponieważ ukochał grzesznych ludzi. Więc jako mąż, jako chrześcijanin odzwierciedlaj postępowanie Chrystusa, odzwierciedlaj Jego miłość do Kościoła. Niech Twoja żona będzie dla Ciebie tym, czym dla Chrystusa jest Kościół. A tutaj się kwestia władzy nie pojawia. Nie masz władzy nad swoją żoną. Chrystus ma. Ty nie. Jeśli pragniesz, aby Twoje małżeństwo było zdrowe, funkcjonowało właściwie, to dąż do tego, aby zrozumieć, na czym polega chrześcijańskie życie. A chrześcijańskie życie polega na relacji z Chrystusem, która jest oparta o wzajemną miłość i szacunek. I jest to bardzo ważne, bardzo dobrze wyrażone właśnie poprzez obraz relacji Kościoła i Chrystusa. Chrystus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. Zatem chrześcijańskie małżeństwo jest związkiem, który jest oparty, powinien być oparty, na wzajemnej miłości i szacunku. Ale ta prawda nie dotyczy tylko i wyłącznie małżeństwa. Można powiedzieć, że jest to prawda uniwersalna, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje czy związki. Jeśli pragniemy zdrowych relacji, zdrowych związków, to muszą one być oparte na wzajemnej miłości i szacunku. I dotyczy to każdej relacji. Czy to będzie relacja rodzice-dzieci, czy to będzie relacja pracodawca-pracownik. To musi się to wszystko opierać na, żeby to funkcjonowało właściwie, tak dobrze. Żeby to była zdrowa relacja, to musi być oparte na wzajemnej miłości i szacunku. Więc są to prawdy uniwersalne, które nie tylko dotyczą wyłącznie małżeństw. Więc można by było dużo więcej powiedzieć na ten temat, ale ja zakończę w tym momencie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, mężowie, kochajcie swoje żony. Pomódlmy się.